Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Łukasz Jankowski.
Dzień dobry Państwu ponownie. Tak, jesteśmy po expose. Jedna tylko rata, na zasadzie dwie raty do tego, co powiedzieliście. Po pierwsze, estoński CIT, a nie estoński PIT. Estoński CIT dla małych i mikrofirm, tak powiedział premier Mateusz Morawiecki. O co chodzi? Chodzi o to, że podatek dochodowy od osób prawnych będzie pobierany dopiero wówczas, kiedy firma wypłaci sobie dywidendę. Dopóki pieniądze krążą w przedsiębiorstwie, nie ma mowy o tym, aby pobierać podatki. To jest ten pomysł, który wcześniej zresztą zgłaszała Platforma, a jeszcze wcześniej zgłaszała chociażby Fundacja Pomyśl o Przyszłości Ryszarda Florka. Co do Grzegorza Banaszewicza, był postulat o wniosek formalny w poprzedniej kadencji. To był taki rytuał, że zawsze opozycja, głównie politycy Platformy Obywatelskiej, wychodzili na mównicę na początku posiedzenia, no i zgłaszali jakiś wniosek formalny. To był ten element, kiedy rozgrzewały się kamery telewizyjne i można było trochę teatru z samego rana, słabej jakości, ale zawsze politycznego, zawrzeć, i to potem przez cały dzień chodziło w serwisach. Teraz chciał się w to wbić Grzegorz Braun. Nie wiem, czy jest sens, żeby mu to ułatwiać. Może lepiej nie rozpowszechniać tego typu zachowań, żeby nie stały się powszechne. Co do samego expose, to słowo normalność to było to słowo, które dominowało. Premier używał go powielokroć. Miała być i normalna gospodarka, i normalne państwo, normalna rodzina. Expose łączyło w sobie dwie cechy. Po pierwsze, ten element modernizacyjny, ten element, gdzie bardzo silnie mówiono o tym, że jesteśmy na przełomie, gdzie stare prawa ekonomiczne już nie działają. Stare zasady przestają się sprawdzać w świecie rewolucji 4.0, a z drugiej strony nie znamy jeszcze tych prawideł nowej gospodarki. Nie znamy, jak ta gospodarka się będzie rozwijać, i w tym czasie przełomu znajduje się obecny rząd i polska gospodarka. To było clue, to było otwarcie wywodu, jeśli chodzi o gospodarkę premiera Mateusza Morawieckiego. No i potem się poszło kilka diagnoz. Po pierwsze, taki zwrot ku przedsiębiorczości. Oczywiście pan premier zaznaczył jednoznacznie, że wszystkie obietnice transferów społecznych będą cały czas realizowane, łącznie z 14 emeryturą w roku 2021. To jest ta data, która się nie zmienia, ale premier nie zapowiedział żadnych nowych elementów, jeśli chodzi o politykę społeczną. Oczywiście dużo mówiono o rodzinie, dużo pan premier wspominał o roli macierzyństwa, o roli...
14 także... emerytura. To była nowość.
Tak, to, nie, co razem, która była zapowiedziana przed wyborami dość wyraźnie w słynnym hat-triku Jarosława Kaczyńskiego. To po pierwsze miało być silne, dynamiczne zwiększenie płacy pensji minimalnej, po drugie 14 emerytura i 13 wpisana na stałe, 13 dla każdego, 14 dla większości emerytów, no i trzeci to były wspólne dopłaty do Unii Europejskiej. I ten cały hat-trick jest oczywiście kontynuowany, są także te zapowiedzi tuż sprzed samej kampanii wyborczej. Właśnie po schodach schodzą posłowie Porozumienia. Idzie pani minister Jadwiga Emilewicz, obok pan wicepremier Jarosław Gowin i Marcin Ociepa, wiceminister do tej pory w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. O tyle wspominam o tym, bo to jest zwarta grupa, która dzisiaj zapowiedziała dyscyplinę, co prawda nie w głosowaniu nad wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego, ale nad późniejszym głosowaniem, które będzie około północy, nad zniesieniem limitu 30-krotności. Ale wróćmy do expose. Zresztą być może uda się, żeby expose skomentował dla nas sam rzecznik rządu, ale to za chwilę. Co do rodziny, to też był bardzo mocny element, bo premier Mateusz Morawiecki mówił o obronie normalnej, tradycyjnej rodziny, mówił o wartościach, mówił o tym, że bardzo potrzebne jest, aby chronić dzieci. Nawet użył takiego słowa, zacytuję z pamięci, ale dokładnie: ręka podniesiona, ideologiczna ręka podniesiona na nasze dzieci, to ręka podniesiona na całą wspólnotę, na cały naród. No i tutaj te oklaski z ław posłów koalicji rządzącej były znacznie bardziej dynamiczne. Widać było, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości bardziej żywiołowo reagują na te twarde deklaracje ideologiczne niż na kwestie dotyczące chociażby gospodarki czy ulg podatkowych. Ale tutaj, jak już powiedziałem, w tej wymiarze gospodarczym nie było w zasadzie żadnych nowych różnych deklaracji transferów społecznych. Była deklaracja, chociażby o czym wspomnieliśmy, ten estoński CIT, czy obniżenie cały czas opodatkowania dla przedsiębiorców, czyli bardziej liberalny kurs rządowy, jeśli chodzi o politykę gospodarczą. To dało się wyczuć w tym expose. Oczywiście przy zachowaniu wszystkich zdobyczy społecznych i polityki rodzinnej pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, plus ta 14. emerytura. Jeżeli chodzi o kwestie, jeśli chodzi o kwestie związane z polityką sektorową, z planem Mateusza Morawieckiego, to chociażby pojawia się kwestia Mieszkania Plus, ale w poprzednim expose z 12 grudnia roku 2017, kiedy swoje pierwsze expose wygłaszał premier Mateusz Morawiecki, wówczas był to sztandarowy projekt rządu. Było to coś, co trzeba zrobić, bo to jest kwestia być albo nie być dla przyszłości polskiego społeczeństwa. Teraz w zasadzie to się pojawiło się w liczbach, że w latach 2018-2020 jest zrealizowanych i jest planowanych oddawanie 200 tysięcy mieszkań rocznie, a wcześniej było 140 tysięcy, ale nie było na przykład tak mocnej roli Centralnego Portu Komunikacyjnego, który też w poprzednim expose był bardzo istotny. Zaraz do dalszego omawiania expose wrócimy, bo obok mnie stoi rzecznik rządu i myślę, że go złapię, ale zanim złapię rzecznika rządu, to jeszcze złapałem pana posła doktora Bartłomieja Wróblewskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Trochę mamy za głośno, mamy przester, teraz będzie już dobrze, pan poseł ma donośny głos. Panie pośle, jak się podobał expose?
To było ciekawe expose. Premier umiejętnie łączy z jednej strony to, co tradycyjne, co ważne dla znacznej części wyborców Zjednoczonej Prawicy, z tym, co nowoczesne, z wyzwaniami przyszłości.
Panu posłowi się podobały te twarde deklaracje światopoglądowe, ta ręka podniesiona na dzieci, bo aż takiego języka używał dzisiaj premier z mównicy sejmowej.
To oczywiście jest rzecz dla mnie bardzo ważna, dlatego że moje zaangażowanie polityczne jest w znacznym stopniu motywowane sprawami ideowymi i to ważne, że premier broni tradycyjnego modelu rodziny. To nie oznacza, że jakby nie rozumiemy tego, że są też inne punkty widzenia, ale dla nas ważne jest to, żeby bronić polską szkołę, polską edukację od tych skrajnie liberalnych pomysłów ideologii gender, pomysłów, które właściwie jeszcze kilka lat temu uznawane byłyby za szalone, a dzisiaj niestety na poważnie są głoszone przez lewicę, a nawet już przez Platformę Obywatelską.
Słowo normalność. Kiedyś ksiądz infuat Ireneusz Skubisz na antenie Radia Wnet mówił, że potrzebna jest partia dla ludzi normalnych, partia normalności. Zdaje się, że premier nie tylko słucha księdza infuata, ale także Radia Wnet, bo normalność było chyba poza polskością najczęściej powtarzanym słowem przez pana premiera.
Wszyscy słuchamy Radia Wnet, jest to obowiązek poselski.
I słusznie. A to słowo normalność, to jest jakiś nowy element komunikowania się społeczeństwem, przecież już nie partią prawa, partią konserwatywną, ale partią normalności.
Myślę, że jedno nie przeczy drugiemu. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że normalność jest ważną rzeczą. Cieszymy się z tego, że Polska się dobrze rozwija. Cieszymy się z tego i Polacy się cieszą, że żyje im się lepiej. Chcieliby też, żeby życie było spokojniejsze. Jest to odejście od tej retoryki wojennej, którą nieustannie wprowadzała w ostatniej kadencji Platforma i Nowoczesna, że Polska się wali, że demokracja się kończy. Wiemy, że oczywiście te wszystkie zapowiedzi się nie sprawdziły. One w związku z tym są niewiarygodne. Dlatego premier, myślę, podkreśla to, że chcemy być partią normalności.
Tu postawimy kropkę i spróbujemy za chwilę, mam nadzieję, sekundę, złapać pana ministra Piotra Müllera. Zobaczymy, kiedy nam się to uda, bo pan minister, rzecznik rządu kończy właśnie wypowiedź dla TVP Info. I może podejdziemy, panie pośle, żeby się poruszać, bo pan poseł też ma mikrofon. Ja się przejdę i podpytam. Panie ministrze, przejmowanie mikrofonu, a ja może za ciebie. Panie ministrze, jesteśmy na żywo Radio Wnet. Dzień dobry, to pana mikrofon.
Dzień dobry, już jesteśmy na żywo, rozumiem.
Tak, w tej
mamy
chwili.
Mały spontan, ale dobrze.
O to chodzi w audycji radiowej. Pani rzecznik rządu, Piotr Müller, dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Jak expose?
mam nadzieję, że przepełnione konkretami z jednej strony, ale z drugiej strony również tematami ideowymi, bo z jednej strony mówiliśmy dzisiaj, pan premier mówił o tym, że w Polsce potrzebna jest normalność, ale normalność oparta o konkretne wartości. To jest kontra do polityki ciepłej wody w kranie, to jest normalność rozumiana jako realizowanie wartości, które podziela większość Polaków, więc z jednej strony bezpieczeństwo materialne, z drugiej strony dobrze funkcjonujące państwo, ale z trzeciej strony właśnie oparcie się o wartościach, na wartościach takich jak rodzina, jak sprawiedliwość społeczna, jak solidarność czy wolność.
Jeżeli chodzi o gospodarkę, mamy pewien zwrot. Dużo liberalizmu, czy bardziej liberalnej, bardziej proprzedsiębiorczej gospodarki, brak w zasadzie nowych, dużych transferów społecznych czy rodzinnych.
To nie jest żaden zwrot. My realizowaliśmy już w poprzednich 4 latach politykę, która skupiała się na rozwoju przedsiębiorczości. Zresztą to jest źle rozumiana dychotomia, bo programy społeczne nie są w kontrze do programów dobrych dla przedsiębiorców. To te programy powinny działać równolegle. Na tym polega właśnie solidarność społeczna. Nie dajmy się wepchnąć w taki podział, który jest dwubiegunowy, to znaczy albo polityka społeczna, albo polityka dobra dla przedsiębiorców. Te dwie rzeczy można realizować w rozsądny sposób równolegle.
Kwestia polityki zagranicznej, kwestia polityki europejskiej. Pan premier mówił o tym podziale na albo wspólną drużynę, albo jak w szkole pokój nauczycielski, gdzie, jak rozumiem, siedzi Francja i Niemcy i klasę uczniowską, gdzie jest, jak rozumiem, Polska.
Dlatego mówimy o tym, że Unia Europejska powinna działać wspólnie i solidarność europejska polega również na realizacji projektów, które być może nie są zawsze w priorytetach krajów zachodnich, ale są na przykład w priorytetach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pan premier dzisiaj też zresztą powiedział o tym, w jaki sposób skutecznie realizowaliśmy politykę chociażby w zakresie migracji, w zakresie agendy strategicznej Unii Europejskiej, czy chociażby wyboru nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Taka skuteczna polityka jest nam teraz potrzebna w zakresie realizacji nowego budżetu Unii Europejskiej, czy w zakresie nowych warunków działań ekologicznych.
Chociaż tutaj jakbyś konkretnych działań pan premier nie wymienił. Jak będzie ten nowy rząd z tym wydzielonym działem europejskim do KPRM, jak będzie funkcjonował?
Będzie funkcjonował w taki sposób, że na poziomie kancelarii premiera będzie zarządzanie strategiczne w zakresie tworzenia się prawa unijnego, bo wiele rzeczy, które my wdrażamy w Polsce i które czasami wywołują również negatywne emocje społeczne, powstaje tak naprawdę na poziomie Unii Europejskiej. Dlatego też potrzebna jest skuteczna polityka. Ona była w dużej mierze teraz realizowana, ale żeby dać mocniejszy sygnał do Europy, że to bezpośrednio na poziomie rządowym jest realizowane, że to realizuje minister konstytucyjny, stąd te kompetencje, podobnie jak w innych krajach, są przypisane albo do poziomu urzędu premiera, czy szefa rządu, czy do osobnego resortu europejskiego.
Kończąc, Beata Szydło 4 lata temu i jeden dzień, 18 listopada roku 2015, przedstawiła pierwsze 100 dni. Powiedziała, w pierwszych 100 dniach zrobię to, to i to. Takiej wyliczanki zabrakło trochę dzisiaj, jakie będą te pierwsze 100 dni rządu, jakie ustawy będą przyjmowane.
Może nie było wprost wyliczanki, ale wynikało to z całego kontekstu wypowiedzi. Oczywiście my te projekty wskazaliśmy również w trakcie kampanii wyborczej, więc w ciągu pierwszych 100 dni, między innymi to będzie ustawa o 13 i 14 emeryturze, ustawa o małym ZUS-ie dla przedsiębiorców, ustawa o badaniach profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia, plan budowy 100 obwodnic, bo tutaj oczywiście realizacja ich będzie rozpisana na lata i oczywiście zabiegi dotyczące wyrównania dopłat dla rolników, ale to są już negocjacje na poziomie unijnym. Mamy nieco opóźniony start Komisji Europejskiej, najprawdopodobniej 1 grudnia zacznie się kadencja, bo dzisiaj też dobre informacje, że wreszcie ten proces tworzenia komisji powoli kończy.
Już ostatnie pytanie ode mnie, panie ministrze. Kwestia, panie rzeczniku, kwestia zmiany konstytucji, bo to tak bardzo silnie wybrzmiało trochę pod koniec expose. To będzie jakiś konkretny projekt, będą jakieś konsultacje, czy jest tak rzucone w próżni, jak to będzie wyglądać?
To jest jasny przekaz, jasna propozycja, która się niebawem pojawi. Oczywiście ona będzie konsultowana. Chcemy, aby Polacy po tym, gdy Platforma Obywatelska zawłaszczyła otwarte fundusze emerytalne, mieli gwarancję na przyszłość, poczucie gwarancji. To jest bardzo ważne, nawet ważniejsze, bo my wprost w ustawach gwarantujemy, że PPK ma charakter własności prywatnej, więc nie można byłoby tego upaństwowić podobnie jak z otwartymi funduszami emerytalnymi. Ale w poczuciu zaufania do państwa chcemy przedstawić i przedstawił dzisiaj pan premier taką propozycję, aby zmienić konstytucję i zagwarantować wprost w konstytucji własność prywatną pracowniczych planów kapitałowych, tak aby obywateli mieli pewność, że oszczędzane przez nich pieniądze faktycznie do nich trafią.
Kiedy konkretnie, żeby mieć rozmowy z Platformą, z SLD, no bo taką, rozumiem, deklarację najpierw trzeba byłoby wysłać sondować, czy jest w ogóle szansa.
Dlatego dzisiaj to padło jako propozycja w expose, a teraz rozpoczynamy najbliższe 4 lata rządu. W związku z tym w ciągu kilku najbliższych tygodni te rozmowy będą się toczyły. Chcemy to zrobić w porozumieniu z innymi klubami parlamentarnymi, bo tak jak wiemy, do zmiany konstytucji potrzebna jest już naprawdę solidna większość w Sejmie i Senacie. W związku z tym tego samodzielnie oczywiście nie będziemy w stanie zrobić, ale jestem przekonany, że jest kilka obszarów funkcjonowania państwa, w których można się unieść ponad politycznymi podziałami i to jeden z nich powinien być.
To był spontaniczny wywiad z Piotrem Müllerem, rzecznikiem rządu. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Bardzo.
To my wracamy na swoje miejsce komentatorskie na parapecie przy jednym z okien polskiego parlamentu. Tyle od Piotra Müllera, rzecznika rządu. Na koniec ta kwestia zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o PPK. Pytałem o tą kwestię tuż po expose pana Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, osobę także chwaloną i wymienioną, jego instytucja i sam prezes z mównicy sejmowej, czy expose przez premiera Mateusza Morawieckiego, i o ocenę tej propozycji zmiany konstytucji w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych, tych prywatnych, ale także o ogólną ocenę tej części ekonomicznej. Posłuchajmy, co powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
Co powiedział Paweł Borys, jeszcze za chwilę posłuchamy. Tymczasem, Łukasz, jedno krótkie pytanie do ciebie, bo przebywałeś na sali sejmowej podczas trwającego expose premiera Mateusza Morawieckiego. W takim razie, jaka była atmosfera na tej sali? Która z propozycji prezentowanych została najcieplej przyjęta przez posłów? Gdzie pojawiły się największe emocje?
Na pewno najwięcej emocji było, jeżeli chodziło o kwestie światopoglądowe, o kwestie związane z rodziną. Trochę też się budziła strona opozycyjna, kiedy premier mówił chociażby o kwestii uszczelniania systemu podatkowego, dokonaniach rządu w tym wymiarze. Tutaj oczywiście postać obecnego prezesa NIK-u, a wcześniej byłego ministra finansów i szefa oraz twórcę Krajowej Administracji Skarbowej, pana Mariana Banasia, pojawiała się w takich okrzykach, a gdzie Banaś, a co z mafią VAT-owską w Ministerstwie Finansów, więc to były takie dwa obszary, kwestia rodziny, kwestia walki z ideologią gender i zachowania tradycyjnych wartości, czy jakbyśmy powiedzieli nowym językiem pana premiera, wartości normalnych, no oraz kwestie związane ze sprawą Banasia. W tych dwóch momentach sala się ożywiała, ale tak jak mówiłem, największe gromkie brawa od ław koalicyjnych, od ław Zjednoczonej Prawicy premier wówczas zbierał, kiedy mówił właśnie o ochronie tradycyjnych wartości, o tym wymiarze konserwatywnym.
Dziękuję ci serdecznie i wracamy do wypowiedzi Pawła Borysa.
Po to, aby odbudowywać zaufanie Polaków do takich długoterminowych oszczędności emerytalnych. Historycznie mieliśmy sytuację związaną z OFE, że te reguły się zmieniły i to spowodowało spadek zaufania do systemu emerytalnego. Taka propozycja, na przykład wymaganej kwalifikowanej większości głosów, żeby zmienić tego typu ustawy dotyczące PPK, PPEK czy IKZE, no to byłby swoisty taki punkt zwrotny i początek realnego odbudowania zaufania Polaków do tych form oszczędzania na emeryturę.
No ale z drugiej strony to pan prezes i sami szereg posłów, ministrów PiS-u zapewniali, środki w PPK są bezpieczne, bo tam nie ma komponentu państwowego, środki w IKE tym bardziej będą bezpieczne.
Tak, i to premier powiedział również podczas swojego wystąpienia, że nie ma żadnej wątpliwości, że są to środki w pełni prywatne, ale chodzi o to, żeby całościowo nikt nie zmieniał, nie uzyskując szerszego konsensusu, tych regulacji. I podniesienie takiej gwarancji stabilności tych rozwiązań, prawda? Bo czasami można zmienić nie tylko kwestie prywatności, można zmieniać też inne elementy. Chodzi o to, żeby w końcu coś zaczęło stabilnie, długoterminowo funkcjonować, każdy miał przewidywalność. Na tym polega ta propozycja.
Nie ma tutaj inflacji słów, że państwo mówią jedno, wystarczy tylko ustawa, premier mówi jednak potrzebna, czy dobra byłaby zmiana konstytucji, że teraz jednak ten element trochę podkopał to pełne zaufanie, jakie mieliśmy do PPK.
Po pierwsze, tego zaufania nie ma już dzisiaj, bo to widać w badaniach opinii publicznej. My też mieliśmy setki spotkań z ludźmi. Do tego odniósł się premier. Realia są takie, że badania wskazują, że Polacy mają bardzo niskie zaufanie do w ogóle systemu emerytalnego, ale w tym też do tego typu rozwiązań. I my możemy oczywiście przekonywać, że na gruncie prawa ta prywatność jest zagwarantowana, ale właśnie są argumenty. Okej, przyjdzie kolejny rząd, zmieni te ustawy, nie wiadomo jak będzie, więc propozycja intencja premiera, aby podnieść poziom jeszcze gwarancji stabilności tych regulacji poprzez na przykład taką kwalifikowaną większość do zmiany tego ustaw zagwarantowana konstytucją, jest bardzo dobra.
Też od szczegółu do ogółu, panie prezesie, na koniec ten wymiar ogólnoekonomiczny wystąpienia premiera. Pan premier zaczął od tego, że idzie zmiana ekonomiczna, że stare zasady w ekonomii już nie działają, a nowe dopiero się kształtują, że jesteśmy w momencie przełomu.
Tak, bardzo ciekawe exposé, poruszone wszystkie kluczowe priorytety stojące przed Polską dotyczące i demografii właśnie i systemu emerytalnego i mieszkalnictwa, służby zdrowia, ochrony klimatu, no i bardzo dużo przedsiębiorczości. Myślę, że ostatnio przedsiębiorcy krytykowali niektóre propozycje, ale mogą być zadowoleni z tych deklaracji, chociażby mniejszych składek na ZUS, estońskiego CIT, który oznacza, że opodatkowanie ZUS-ów odłożone do momentu ich wypłaty, czy możliwości przyspieszonego zaliczenia w koszty nakładów inwestycyjnych, więc no bardzo silne propozycje wzmacniające rozwój małych i średnich firm w Polsce.
Premier chwalił pana prezesa, chwalił pana instytucję, że teraz jeździmy po świecie i uczymy, jak tworzyć takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, ale mówił też o dalszej repolonizacji. Pan premier, w tej repolonizacji także środki funduszu były używane. Tego możemy się spodziewać w przyszłości?
Pan premier o tym nie mówił. Mówił o repolonizacji na warunkach rynkowych, więc ja to czytam na takiej zasadzie, że i o tym była mowa, że po prostu zależy nam, aby w większym stopniu rozwijały się polskie firmy, że jeżeli my branże, które dzisiaj no, są zdominowane przez zagranicznych inwestorów, żeby starać się, aby tamte polskie firmy się zaczynały przebijać, odnosić coraz większe sukcesy. I oczywiście my jako Polski Fundusz Rozwoju poprzez nasze instrumenty finansowe i doradcze wspieramy przedsiębiorców, aby rzeczywiście mogli na równych zasadach konkurować często z silniejszymi firmami, które korzystają z podobnych instrumentów oferowanych przez banki rozwoju niemieckie czy francuskie.
To słowo w exposé nie padło, ale dookoła jest często powtarzane: kryzys, spowolnienie gospodarcze, że ono puka do naszych drzwi, że już jest w Europie, a tylko patrzeć w Polsce. Pan prezes boi się tego, że to spowolnienie może trochę pokrzyżować plany rządu?
No to spowolnienie w Europie, w gospodarce światowej w tym roku jest już widoczne. Ono poprzez słabszy popyt zewnętrzny przychodzi też do Polski. Ta dynamika wzrostu PKB pewnie spowolni w przyszłym roku. Miejmy nadzieję w okolice 3,5%, nie niżej, to cały czas byłby bardzo silny wzrost. Premier tutaj złożył ważną deklarację, że chce w najbliższych latach, pomimo spowolnienia, utrzymać bardzo solidny wzrost na poziomie 2-3 punkty procentowe powyżej tego, co jest w strefie euro, więc to jest cały czas bardzo dobry wynik.
I na koniec jeszcze wracając do systemu emerytalnego, mamy to ustawę. Już po głosowaniu nad exposé będzie ustawa o zniesieniu limitu 30-krotności składek na ZUS. Dla pana prezesa to jest istotne głosowanie, czy to jest rzecz nieważna?
No, składki do ZUS rzeczywiście wywołują tutaj sporo kontrowersji. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, że jestem za zmianami idącymi w kierunku wyrównywania sposobu składkowania różnych tytułów wykonywania działalności zarobkowych. No, poczekajmy tutaj, jak ostatecznie te regulacje będą wyglądały.
Panie prezesie, dziękuję bardzo.
Dziękuję.